programie Jak było naprawdę mówiliśmy już o tym, jak wyglądała pierwsza wojna światowa z perspektywy Niemców, z perspektywy lotnictwa i lotników niemieckich. Oczywiście odsyłam tutaj do podcastu o Czerwonym Baronie, jednym, moim zdaniem przynajmniej, jednym z najlepszych filmów obrazujących tą wojnę. Natomiast właśnie, to była perspektywa niemiecka, a jak wygląda punkt widzenia aliantów? Ale nie Brytyjczyków czy Francuzów na froncie zachodnim, ale uwaga, Amerykanów. O tym opowiada film Flyboys. To produkcja z 2006 roku. Poznajemy grupę amerykańskich, nawet nie powiedziałbym żołnierzy, ale po prostu grupę Amerykanów, która zaciąga się do wojska i służy w lotnictwie, lotnictwie francuskim. Zaciąga się do tej armii, zaciąga się w ogóle do udziału w wojnie jeszcze przed tym, kiedy przystępują do niej Stany Zjednoczone. Wszyscy służą w tak zwanej eskadrze Lafayette, eskadrze specjalnie stworzonej właśnie dla Amerykanów. Początkowo nie idzie im zbyt dobrze, ale szybko zdobywają szacunek swoich francuskich dowódców. Historycy mieli sporo uwag do tego filmu, mieli ogromne wątpliwości co do autentyczności postaci, ale też do tego, jak w ogóle te armie zostały przedstawione, a zwłaszcza armia niemiecka. Przy mikrofonie Mateusz Bożek o tych wszystkich nieścisłościach i o tym, co w tym filmie bardzo dobrze pokazano, porozmawiam z Mateuszem Drozdowskim z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No właśnie, film o pierwszej wojnie światowej, ale o Amerykanach w pierwszej wojnie światowej. Jak pierwszy raz go oglądałem, to dla mnie to było coś takiego wyróżniającego się na tle innych. Nie Francuzi, nie Brytyjczycy, nie Niemcy, nie też front wschodni, troszeczkę moim zdaniem pomijany, ale skupmy się na zachodnim. Nie perspektywa państw Antanty, Francja, Wielka Brytania, tylko właśnie Amerykanie.
Zgadza się, to znaczy, no nie ma się czemu dziwić, dlatego że film jest amerykański. I jest to spojrzenie na pierwszą wojnę światową takie bardzo mocno amerykocentryczne.
Bardzo.
Dlatego, że rzeczywiście ci piloci amerykańscy walczący po stronie aliantu, po stronie Antanty są tam absolutnie w pierwszym planie. Natomiast no, odnosi się do wydarzeń historycznych, to znaczy rzeczywiście taka eskadra Lafayette istniała. Ona istniała w latach 1916-1917. Czyli rzeczywiście powstała wtedy, kiedy Stany Zjednoczone jeszcze nie były stroną wojny.
One walczyły w ramach armii francuskiej.
Zdecydowanie w ramach armii francuskiej nie było mowy, żeby wyglądało to inaczej, dlatego że chodziło o zachowanie kwestii takich politycznych, dlatego że formalnie Stany Zjednoczone były państwem neutralnym. W ogóle zacznijmy od tego, że eskadra powstała w kwietniu 1916 roku jako Escadrille Américaine, czyli eskadra amerykańska. I później, konkretnie w grudniu 1916 roku, zmieniono tą nazwę na właśnie eskadrę Lafayette ze względów politycznych, aby nie narażać się Niemcom, aby nie powodować problemów politycznych dla rządu amerykańskiego, który był oskarżany przez rząd niemiecki o łamanie neutralności. Przypomnijmy, że dopiero później, w 1917 roku, Stany Zjednoczone formalnie przystąpiły do wojny. W związku z tym, od początku, tu był pewnego rodzaju problem z tą neutralnością. Dlatego ci ochotnicy amerykańscy walczyli jako żołnierze francuscy.
A w eskadrze Lafayette chyba nie walczyli tylko Amerykanie.
Nie, to znaczy, w ogóle zacznijmy od tego, że to była tak naprawdę taka eskadra mieszana.
Dlatego, jak Legia Cudzoziemska dzisiaj.
To znaczy, dobrze, że pan wspomniał Legię Cudzoziemską, dlatego że wielu tych pilotów amerykańskich wcześniej było w Legii Cudzoziemskiej. Bo pytanie, skąd oni się wzięli? Oczywiście część to byli młodzi ludzie, którzy troszkę, tak jak było pokazane w filmie, chcieli przeżyć jakąś przygodę. No wtedy lotnictwo działało na wyobraźnię, było niezwykle popularne. Ale bardzo dużo tych żołnierzy, tych pilotów, wcześniej przebywało we Francji. Oni nie przyjechali z Ameryki, tylko właśnie wielu walczyło w Legii Cudzoziemskiej, albo w innych oddziałach złożonych z cudzoziemców. Na przykład był coś takie, przejściowo istniał taki oddział jak Legion Étranger, czyli właśnie legion złożony z cudzoziemców, gdzie też było wielu Amerykanów. No w ogóle była taka praktyka we Francji w czasie I wojny światowej. Przypomnijmy, że też, prawda, powstały oddziały Bajończyków, na przykład polskie, prawda. W związku z tym, no ci ludzie zazwyczaj gdzieś byli we Francji wcześniej. Jeden z asów lotnictwa, właściwie chyba największy as tej eskadry, o którym pewnie jeszcze będziemy mówić, Raoul Livberry, on w ogóle był pochodzenia częściowo francuskiego, jego matka była francuską, ojciec Amerykaninem, w związku z tym większość z nich, nawet jeżeli to byli Amerykanie, byli w jakiś sposób związani z Francją. Natomiast oprócz tego oczywiście byli tam też piloci francuscy, już nie wspominając o dowódcy całego oddziału, który także Teno. był Francuzem. W związku z tym to była mieszana jednostka, ale oczywiście od początku chodziło o to, że miała też ona mieć taki charakter amerykański.
Na początku filmu poznajemy oczywiście losy tych bohaterów, którzy potem będą walczyć w eskadrze Lafayette. No i teraz te postacie oczywiście, nie chcę powiedzieć, że wszystkie, ale w większości są fikcyjne, jednak każda z nich ma swój pierwowzór, na przykład Rawlings. No, on się nie wziął znikąd.
To znaczy, tutaj ja miałbym pewne wątpliwości.
Jednak,
dlatego że wprawdzie się podaje, to choćby w internecie można znaleźć takie informacje, że jego pierwowzorem miał być na przykład Frank Luke.
No właśnie, który był o takim, niego mi chodziło.
Tak, z tym, że no, rzecz polega na tym, że ten Frank Luke, on w ogóle nie walczył w eskadrze Lafayette, tylko później. Dlatego, że eskadra Lafayette została zasadniczo rozwiązana po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny. To znaczy najpierw częściowo we wrześniu 1917 roku, natomiast potem w lutym 1918 roku ostatecznie została włączona do sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Natomiast tenże Frank Luke, który rzeczywiście był takim wyróżniającym się asem amerykańskim, no przyjechał do Francji właściwie na front I wojny światowej dopiero w 1918 roku i walczył
później. W stosunku do tego, co
tak,
się dzieje
tak,
w filmie.
Tak. No i on walczył właściwie tylko w sierpniu i wrześniu 1918 roku. Zresztą zginął 29 września 1918 roku. On był znany przede wszystkim z zestrzeliwania balonów obserwacyjnych, które te zestrzelenia liczyły się tak jak zestrzelenia samolotów. To nie ma się czemu dziwić, dlatego że często te balony obserwacyjne były albo wyposażone w karabiny maszynowe celem ochrony, bądź te rzeczy ochraniane przez myśliwce. Tak czy inaczej, on przede wszystkim strzelał do tych balonów, stąd też taka bardzo duża statystyka, prawda, duża ilość zestrzeleń, natomiast on zginął w taki sposób też nietypowy, dlatego że został zestrzelony nad terytorium zajętym przez wojska niemieckie i kiedy żołnierze niemieccy próbowali go otoczyć, wziąć do niewoli, on chwycił swego kolta, zaczął strzelać, nie chciał się poddać, no i w tej strzelaninie zginął. Dlatego też to była postać, która z tym głównym bohaterem, naszym Rawlingsem, ma właściwie tylko tyle wspólnego, że był asem, to znaczy miał dużo zestrzeleń na koncie, ale nic poza tym. Być może taką postacią troszeczkę bardziej nawiązującą do tego głównego bohatera był Paul Bear, który walczył w eskadrze Lafayette i który był rzeczy pierwszym amerykańskim asem lotnictwa, to znaczy pierwszym pilotem, któremu zaliczono 5 zestrzeleń. Więc tutaj bym widział jakąś analogię, aczkolwiek generalnie trzeba przyznać, że w tym filmie bardzo dużo jest fikcji. Tutaj ten związek z wydarzeniami jest bardzo luźny, poza w ogóle samym faktem istnienia tej eskadry.
A w takim razie co do Skinnera, tego czarnoskórego pilota, no bo tutaj jakby inspiracją dla niego, z tego co znalazłem, miał być Eugen Bullard. No i teraz pytanie, czy tutaj to jest dobry strzał?
I tak i nie. Dlatego, że rzeczywiście, faktycznie to był czarnoskóry pilot amerykański, ale, i tu trzeba właśnie bardzo dużo tych ale wymienić. Po pierwsze, też nie walczył w eskadrze Lafayette. Znaczy, on próbował się dostać do eskadry Lafayette, ale to też był czas, kiedy ona już była w fazie likwidacji, już nie przyjmowano nowych pilotów. Być może było to zresztą takie tylko wytłumaczenie, bo skądinąd wiadomo, że do sił powietrznych amerykańskich nie przyjmowano pilotów czarnoskórych. Chociaż oczywiście eskadra Lafayette należała do sił powietrznych francuskich. Ale później on próbował się dostać do właśnie sił powietrznych amerykańskich i nie został przyjęty z tego powodu, o którym wspominałem. Ostatecznie skończył w siłach powietrznych francuskich. I tam walczył przez pewien czas, zresztą potem się pokłócił z jakimś oficerem i z tego co wiem, to skończył wojnę jako żołnierz piechoty. Nie zmienia to faktu, że był rzeczywiście czarnoskórym pilotem amerykańskim, ale rzeczywistość nie wyglądała tak różowo w tamtych czasach. Z powodów takich, które dzisiaj określilibyśmy w sposób jednoznaczny jako rasistowskie, chociaż oczywiście musimy pamiętać, że to była inna rzeczywistość wtedy, inaczej patrzono na te sprawy. Czarnoskóry pilot nie mógł być członkiem amerykańskiego oddziału. No tutaj on został wprowadzony też właśnie po to, żeby pokazać udział tych czarnoskórych w amerykańskiej historii, w I wojnie światowej, pokazać też, że ci jego koledzy tam troszkę się z niego podśmiewują, ale generalnie go tolerują, prawda? Więc to jest takie dosyć mocno wyidealizowane. No faktycznie...
Chociaż tam w filmie jest taka scena, kiedy jeden z tych pilotów mówi, że on nie chce spać z nim w jednym pokoju.
Tak,
właśnie
zgadza
ze względu
się.
Na troszkę... taki rasizm, po
tak,
prostu
oczywiście,
mówiąc wprost.
Oczywiście tutaj jest to zasygnalizowane, natomiast generalnie ma się wrażenie, że on się odnajduje, można powiedzieć, w tej grupie.
Tak.
No faktycznie, szczególnie w tych siłach zbrojnych i powietrznych amerykańskich wyglądało to troszkę inaczej.
A w takim razie, to idąc dalej, co z postaciami typu Rel Cassidy z kapitanem Georgem Tenno, jak już wspomniałem wcześniej?
Jeśli chodzi o Cassidy'ego, to no tutaj zazwyczaj się uważa, że jego pierwowzorem, powiedzmy, był wspomniany już przeze mnie Raoul Livberry, który tak. był prawdziwym asem tej formacji, to znaczy on miał na koncie 16 zestrzeleń i właśnie jego historia była specyficzna o tyle, że on był tego pochodzenia francuskiego, tak jak mówiłem. Natomiast co się zgadza tak jakby z filmem, to jest fakt, że on na początku wojny stracił swojego najlepszego przyjaciela. On był pierwotnie w ogóle mechanikiem. On nie był pilotem, tylko mechanikiem pilota i jego przyjaciel zginął.
Tam w filmie jest to też podkreślone dosyć mocno, że on jakby jest sam, tak. że wszyscy jego przyjaciele zginęli.
Tam oczywiście ten wątek jest rozbudowany, że wszyscy jego przyjaciele zginęli i potem jakby dla niego sensem pozostawania w tej wojnie jest właśnie pomszczenie tych
tak.
przyjaciół.
Tak.
Więc ten wątek, prawda, tego emocjonalnego podejścia do śmierci przyjaciół jest tam zasygnalizowany bardzo wyraźnie i to się zgadza w jakimś sensie z tym pierwowzorem, chociaż oczywiście nie wiemy, czy to był jego jedyny motyw. Natomiast na pewno coś takiego zaistniało. No on także zginął. On także zginął, o ile pamiętam, w maju 1918 roku. Także no, trzeba przyznać, że taki był też los większości tych pilotów, może nie większości, ale wielu pilotów, ale wielu też asów. Ci, którzy byli bardzo skutecznymi pilotami, w wielu przypadkach ginęli. No, żeby tu nie wspomnieć akurat niewystępującego w filmie Manfreda von Richthofena, prawda?
Tak.
Czyli Czerwonego Barona, który ostatecznie też zginął. Natomiast,
przepraszam, jeszcze tak. ten nasz Cassidy Miolwa? Prawdziwy Cassidy Miolwa?
Tak, to znaczy maskotką oddziału był Lew, rzeczywiście.
Tak.
To jest prawda.
To jest prawda.
To jest prawda jak najbardziej. Także no, to są takie dosyć luźne powiązania.
Mhm.
Ja bym jeszcze dodał może jeszcze jedną rzecz, której nie wspomniałem wcześniej, ale chciałbym dodać.
Jasne.
O tej eskadrze, dlatego że jeżeli mówiliśmy o tym, dlaczego ona powstała, to znaczy mówiliśmy o tym, dlaczego ci piloci chcieli walczyć właśnie ze względu na jakąś przygodę
tak.
i albo związki z Francją. Natomiast samo powstanie eskadry miało charakter taki troszkę bardziej polityczno-propagandowy. Musimy też mieć świadomość, dlatego że to był czas, kiedy no, świat Zachodu, to znaczy przede wszystkim Antanta, dosyć mocno zmagała się z amerykańskim izolacjonizmem. Wiadomo, że Stany Zjednoczone stopniowo były do tej wojny wciągane, można tak powiedzieć. Natomiast równocześnie były bardzo silne tendencje izolacjonistyczne. Część Amerykanów chciała już walczyć około 1916 roku po stronie Antanty, no, ze względu na rozmaite związki, które łączyły Stany Zjednoczone z Francją czy Wielką Brytanią. Natomiast opór tego społeczeństwa był dość duży i właśnie chodziło o to, żeby pokazać, że Amerykanie już walczą. Już walczą po stronie aliantów. Że są amerykańscy bohaterowie, piloci, którzy już tam są i już walczą i to też miało służyć rozmiękczeniu tej postawy izolacjonistycznej znacznej części społeczeństwa amerykańskiego.
Ja bym jeszcze wrócił do kapitana Georgesa Tenno. Bo w filmie to jest kapitan, oczywiście Francuz, bardzo doświadczony wydaje mi się, ale który nie potrafi za bardzo zapanować nad tymi Amerykanami.
Troszeczkę tak. No, w rzeczywistości chyba nie za dużo wiemy o tym, jak to wyglądały te relacje. Prawdopodobnie prawdopodobnie jednak tutaj musiało ona wyglądać nieco inaczej. To znaczy, no, taka eskadra to był zgrany zespół i rzeczywiście, jak wszystko na to wskazuje, że były to osoby, które miały już bardzo dużo do czynienia z Francją. Tam jest taka scena na przykład w filmie, kiedy on się pyta, kto mówi po francusku i się okazuje, że
to nikt. Nie, przepraszam, jedna osoba.
Właśnie ten Skinner.
Skinner, tak.
Skinner podnosi rękę. W rzeczywistości, jak my, ze względu na te rozliczne związki wielu pilotów z Francją, ich przeszłość w Legii Cudzoziemskiej czy w innych formacjach, oni w większości mówili po francusku, w związku z tym powiedzmy, że te relacje musiały wyglądać nieco inaczej. Nie było tej bariery językowej. Tutaj oczywiście ten no, mówi z kolei po angielsku, ale w sposób z tak silnym akcentem francuskim, że powiedzmy, to też musi powodować pewne tutaj problemy w tej komunikacji. Także myślę, że jest to wątek nieco przerysowany. Aczkolwiek teraz sobie przypomniałem, że to podniesienie ręki przez tego skinnera czarnoskórego pilota w odpowiedzi na pytanie, kto mówi po francusku, także ma swoje uzasadnienie, dlatego że ten Boulard, ten pierwowzór, on mieszkał w Paryżu przed wojną. Właśnie to też jest przykład tego pilota amerykańskiego, który miał silne związki z Francją przed wybuchem wojny. Albo w początkowym okresie wojny.
A był sportowcem wcześniej? Pięściarzem?
Był pięściarzem, występował też chyba w jakichś wodewilach. W każdym razie mieszkał w Londynie, w Paryżu, podróżował.
Pewnie znane także nazwisko.
Nie wiem, czy aż tak bardzo. W każdym razie na pewno gdzieś przewinął przez w Wielką Brytanię i Francję.
A propos tej eskadry Lafayette, to ja bym jeszcze spytał o jedną rzecz. Czy ona w ogóle była skuteczna? Jak się ona w ogóle sprawdzała? Bo w filmie pierwsza walka to była kompletna porażka tych amerykańskich pilotów. Oni nawet nie dotarli do celu. Zostali pokonani przez Niemców. No i jak się ta eskadra w ogóle sprawdzała w pierwszej wojnie światowej? Czy w ogóle się sprawdzała?
To znaczy, była skuteczna oczywiście, z tym, że tutaj powiedzmy, nie była może skuteczna bardziej niż inne eskadry. Tutaj ona nie wybijała się. Tutaj nie możemy mówić o czymś takim jak nasza słynna, oczywiście, na słynny Dywizjon 303, prawda, tak, który miał tak wiele zastrzeleń w czasie II wojny światowej w Wielkiej Brytanii. Natomiast zacznijmy od tego, że też nie był to oddział duży. Łącznie przez ten oddział przewinęło się 38 pilotów. Zaczynało bodajże 7. W związku z tym, tak jak mówię, jej istnienie miało charakter taki głównie propagandowy. Oni mieli straty oczywiście, mieli też zestrzelenia. W każdym razie nie powiedziałbym, żeby tutaj się jakoś szczególnie wyróżniali. Oczywiście nie mówię tutaj o asach właśnie takich jak Louis Berry czy Paul Bearer, o którym wspominałem. Tutaj oni się wyróżniali. Natomiast były też bolesne straty. Były też bolesne straty, wielu tych pilotów zginęło, co jest w ogóle, tak jak wspomniałem, udziałem bardzo wielu pilotów, dlatego że też musimy mieć świadomość, że wtedy te straty były potężne w lotnictwie. Piloci nie mieli spadochronów. Zacznijmy od tego. Spadochrony wprawdzie już były, ale panowało przekonanie, że po pierwsze to jest troszkę niehonorowe, spadochrony były ciężkie, ograniczały ruchy. W związku z tym oni latali bez spadochronów, czyli każde zestrzelenie samolotu oznaczało śmierć pilota. Czasem, powiedzmy, udawało im się wylądować, co także bardzo często się wiązało z wyeliminowaniem pilota, dlatego że taki pilot był ranny, bądź też dostawał się do niewoli. Także tutaj musimy pamiętać, że te straty były bardzo duże.
Ja bym jeszcze zahaczył o armię niemiecką, konkretnie oczywiście o lotnictwo, bo tam, czytając opinie historyków, oni mieli bardzo dużo zarzutów do tego, jak to lotnictwo niemieckie zostało przedstawione, bo każdy z tych samolotów nie ma żadnej różnorodności, jest tylko i wyłącznie jeden model, czyli ten trójpłatowiec, ten najbardziej chyba znany, związany z Czerwonym Baronem, no i właśnie, prawie każdy z nich jest też czerwony. Pojawia się tylko też jeden taki as, Czarny Sokół. No i zarzucali temu filmowi historycy, że on tak strasznie spłyca właśnie to lotnictwo niemieckie, że nie tak to wyglądało.
Zgadza się. To troszkę tak jak z krzyżakami. W filmie Krzyżacy pod Grunwaldem wszyscy krzyżacy mają białe płaszcze z czarnymi krzyżami, prawda? Tak. A wiem, że tak nie było. Tylko bracia zakonni mieli te czarne płaszcze i podobnie sytuacja wygląda tutaj. Bardzo często w filmach takich, o takim charakterze troszkę szczególnie wojenno-przygodowym, powiedzmy, że to jest tego rodzaju film, prawda? To ci źli, a Niemcy, uwaga, tutaj są przedstawieni jako jednoznacznie źli. Muszą mieć jednolite mundury, najczęściej budzące grozę. Więc te czerwone niemieckie trzypłatowce, to miały taki efekt prawdopodobnie wzbudzić. Natomiast oczywiście to nie jest prawda. Tutaj różnorodność samolotów była bardzo duża. Jakkolwiek rzeczywiście w lotnictwie niemieckim dużo było Fokkerów i te samoloty, które tam występują, to najprawdopodobniej Fokkery.
TR-1.
To jest prawda. I rzeczywiście takie samoloty były. One się stały popularne, w szczególności pod koniec wojny. 1917, 1918, ale wyprodukowano ich nie więcej niż 200 kilkadziesiąt sztuk. Także już na tysiące samolotów, które pod koniec wojny po obu stronach frontu były obecne. W związku z tym, oczywiście takich samolotów nie było zbyt dużo, też nie oznacza, że wszystkie były pomalowane na czerwono. I generalnie, natomiast też powiedzmy, że nie jestem aż tak bardzo krytyczny wobec przedstawienia właśnie takiego w ten sposób lotnictwa niemieckiego, bo w szczegółach to się nie zgadza, to musi mieć świadomość, że to było, wyglądało nieco inaczej, ale to była ciekawa konstrukcja. To była ciekawa konstrukcja. Te samoloty trójpłatowe, one były bardziej zwrotne, dlatego, że tak jakby miały większą powierzchnię nośną dzięki temu trzeciemu płatowi, i można było skrócić rozpiętość skrzydeł, co powodowało, że te samoloty były o wiele bardziej manewrowe i bardziej zwrotne. Z drugiej strony nieco wolniejsze, więc miały swoje plusy, minusy, ale w szczególności pod koniec wojny były dosyć popularne, ale po obu stronach. Po obu stronach też, powiedzmy sobie szczerze, bo na przykład amerykańskie Curtissy czy samoloty brytyjskie też były często trójpłatowcami. Także no, musimy o tym pamiętać, dlatego że w filmie to jest pokazane tak, że no, bym powiedział, ci Francuzi na takich bidnych dwupłatowcach, a ci na potężnych trójpłatowcach. Nie było tak do końca, po obu stronach były trójpłatowce i tych samolotów było bardzo, bardzo dużo.
Tak, natomiast chociaż ci Amerykanie też wskazują znaczy na to, że no, te maszyny niemieckie są właśnie dużo lepsze, no bo na przykład oni mają po dwa karabiny, prawda? Natomiast te Newporty mają jeden. No i jak oni się mają w takim razie z tym mierzyć? To też chyba tak trochę podkręcone jest, żeby pokazać tych Amerykanów jako tych, którzy naprawdę bardzo dobrze się jednak spisali przy przewadze liczebnej, przy przewadze technologicznej.
No zdecydowanie właśnie o to chodzi. Jakby pokazać, że oni byli w stanie wygrywać dzięki indywidualnym umiejętnościom, tak, i przede wszystkim zapałowi do walki, podczas gdy faktycznie no, te umiejętności ze strony pilotów niemieckich były bardzo duże. No musimy o tym pamiętać, jakby wystarczy sobie zobaczyć, ile tych asów niemieckich było. Nie tylko i Richthofen, ale cała masa też innych. I ostatecznie alianci uzyskali przewagę w powietrzu w 1918 roku, też nie do końca wyraźną, ale jednak dzięki przewadze liczebnej. Przewaga liczebna była po stronie aliantów, szczególnie po przyłączeniu się Stanów Zjednoczonych do wojny, dlatego że Amerykanie bardzo rozbudowali te swoje siły powietrzne. W momencie, kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, czyli w kwietniu 1917 roku, dysponowały 300 samolotami i 60 kilkoma pilotami. Natomiast w 1918 roku, to już mówimy o około 6 tysiącach samolotów i 20 tysiącach przeszkolonych pilotów, ponad 100 tysięcy personelu naziemnego, czyli to jakby rozbudowało się w potężną formację. Co pokazuje, i to jest właśnie ciekawe w tamtych czasach, jak niesamowity skok technologiczny towarzyszył I wojnie światowej. To była wojna, gdzie ten impas starano się przełamać właśnie poprzez wprowadzanie nowinek. Jakkolwiek czołgi, powiedzmy, to jest jedna z tych nowinek, to lotnictwo to jest często, można powiedzieć, taki zapomniany rozdział tej I wojny światowej, a też niesamowicie zostało rozbudowane. Od właściwie dosyć prostych samolotów rozpoznawczych w 1914 roku, bardzo nielicznych, po właśnie te tysiące samolotów myśliwskich, bombowych, już funkcjonujących w roku 1918.
Czy pana zdaniem, czy w ogóle pan potrafi wskazać w tym filmie, jakie rzeczy, które są naprawdę dobrze zrobione, tak pod kątem historycznym, czy większość, albo też jakie po prostu są rzeczy, które no kompletnie nie trzymają się kupy w tej produkcji? Czy były takie rzeczy, które...
Może zacznę od tego, co się nie trzymało kupy, dlatego, tak, że to jakoś bardzo kuje w oczy. To znaczy, przede wszystkim przedstawienie Niemców. Dlatego, że no, jest ono bardzo powierzchowne i stereotypowe. I mówimy o I wojnie światowej, nie o II wojnie światowej. W I wojnie światowej, no uczciwie rzecz biorąc, nie możemy mówić, że ktoś był dobry, ktoś był zły. To były imperia, które walczyły o swoje rozmaite interesy i zarówno państwa centralne, jak i państwa antanty czuły się zaatakowane. A równocześnie zarówno państwa antanty, jak i państwa centralne realizowały swoje interesy polityczne. Natomiast tutaj no, Niemcy są przedstawieni jako agresorzy. Ci piloci niemieccy nawet mają taki wyraz twarzy, prawda, taki nieprzyjemny, bym powiedział, zacięty. Już nie wspominając o pierwszej scenie walki, która właśnie ustawia widza w takiej niechęci do Niemców, dlatego że tam jest pokazane, że niemiecki pilot rozstrzeliwuje właściwie na ziemi, tak, czy znajdującego się na ziemi pilota amerykańskiego.
Zupełnie inny obraz niż w Czerwonym Baronie.
Oczywiście, że tak, z tym, że i tu się często podkreśla, że to było zupełnie nieprawdziwe, bo jednak ci piloci, oni traktowali się z pewnego rodzaju szacunkiem. Dlatego, że właśnie mieli świadomość, że każdy lot może być ostatnim lotem. I dlatego no, często jakby zestrzeliwali maszyny, a niekoniecznie zabijali pilotów. Oczywiście ci piloci ginęli i to w dużych liczbach. Natomiast nie zmienia to faktu, że pewnego rodzaju kodeks honorowy jeszcze wtedy funkcjonował, szczególnie pośród pilotów. Oczywiście, powiedzmy, pojedynczy przypadek mógł się zdarzyć. Ale jeżeli to mamy w pierwszej scenie, to już ustawia naszą percepcję strony niemieckiej. I dlatego już nie wspominając też na przykład o bombardowaniach. Tutaj jest też w filmie powiedziane, że rodzina tej dziewczyny, z którą romansuje główny bohater, zginęła w bombardowaniu niemieckim. Natomiast no, abstrahując od tego, że aż tak wielu cywili nie ginęło w czasie I wojny światowej. Oczywiście były takie przypadki, ale no, były tutaj potężne straty przede wszystkim ze strony po stronie żołnierzy, to akurat paradoks polega na tym, że bombardowania celów cywilnych przez lotnictwo rozpoczęli Francuzi. W 1916 roku zbombardowali Karlsruhe w Niemczech, zbombardowali cyrk, w którym zginęło 85 dzieci. W związku z tym oczywiście potem Niemcy też bombardowali i Paryż, i Londyn, z tym, że no, nie były to takie bombardowania intensywne i zmasowane jak w czasie II wojny światowej. No, niemniej jednak te uderzenia na cele cywilne były, ale postawienie sprawy w taki sposób, że to robili Niemcy, a prawda, Antanta to ta strona szlachetna, która mierzy się z niemiecką agresją, no to jest nadużycie, ale to jest też bardzo mocno, wydaje mi się, nawiązanie do propagandy. Może nieświadome, propaganda do tamtego okresu, bo jak się zobaczy na przykład plakaty propagandowe, amerykańskie przede wszystkim, nawet nie francuskie i brytyjskie, ale głównie amerykańskie z tego okresu, to Niemcy są tam kompletnie zdehumanizowani, przedstawieni jako barbarzyńcy. Na początku wojny mówiło się o nich, że to są Hunowie. Widziałem też jeszcze bardziej takie, bym powiedział, no, brutalne plakaty, to znaczy Niemcy przedstawieni jako takie stwory nieludzkie w Pickelhaube, bo zresztą Pickelhaube używano tylko na początku wojny, kiedy Amerykanie się przyłączyli do wojny, to już używano Stahlhelm, czyli ten zupełnie inny hełm. Natomiast ta Pickelhaube to był taki symbol rady niemieckiego wojska, ale widziałem plakat, jakiś taki stwór, właśnie człowiekopodobny, z obrzydliwą twarzą, z maczugą, zakrwawiony, trzymającą jakąś kobietę. No i jest podpisane, że zatrzymaj tego brutala. No i tam oczywiście płonie Europa gdzieś z tyłu i ten brutal już chce przejść przez ocean, prawda, czyli zaatakować Amerykę. W związku z tym to była propaganda taka bardzo czarno-biała i bardzo w takim świetle no, w złym, no, w sposób zupełnie zdehumanizowany nawet wręcz bym powiedział, pokazująca Niemcy i niestety odnoszę wrażenie, że jakiś ślad tego w tym filmie jest. Także no może też bez przesady, natomiast generalnie troszkę widać, kto tu jest dobry, kto jest zły. No w rzeczywistości sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana, dlatego też mimo tego, że ten film się ogląda dobrze, to jest solidna dawka takiej przygody wojennej.
Miałem właśnie zapytać, tak? Czy pan by ten film polecił?
Tak, ale z pewnymi zastrzeżeniami. To znaczy rzeczywiście ogląda się go dość dobrze, dobrze są pokazane zasadniczo, tam nie zwracam uwagi na wszystkie szczegóły, ale zasadniczo dobrze są pokazane sceny walk powietrznych. Natomiast no, trzeba być świadomy tych wszystkich nieścisłości historycznych, a przede wszystkim tego, że no, faktycznie to było o wiele bardziej skomplikowane. Tutaj nie możemy mówić o tym, że w taki bardzo jednoznaczny sposób, kto był dobry, kto był zły, jak w tym filmie jest pokazane. I osobiście uważam, że drugi film, który w podobnym okresie został wyprodukowany, czyli Czerwony Baron, film niemiecki, jest filmem lepszym, jest filmem głębszym, który w sposób bardziej zniuansowany pokazuje wojnę. Pokazuje też głębiej problemy i dylematy żołnierzy związane z wojną, w tym oczywiście także dylematy pilotów. Ten film amerykański jest po prostu prostszy. Co nie zmienia faktu, że warto go obejrzeć, choćby właśnie dla tych scen walk, ale także to wydaje mi się taki dobry punkt wyjścia do zainteresowania I wojną światową, do zainteresowania lotnictwem w czasie I wojny światowej, bo często to umyka, że to też było, prawda? Więc dlatego z tymi wszystkimi zastrzeżeniami jak najbardziej ten film można sobie zobaczyć.
Moim i Państwa gościem był Mateusz Drozdowski, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.